Buddhist thought only began to make an impact in Europe in the 18th century, in the early 19th century, when the French Sanskritist Burnoff in Paris began translating texts which had been sent him from India and from Nepal.
Myśl buddyjska zaczęła wywierać jakiś wpływ na kulturę europejską dopiero pod koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku, kiedy francuski sanskrytolog Burnoff zaczął tłumaczyć różne teksty sanskryckie przesłane z Indii i z Nepalu.
And that interest coincided really with the intense criticism of Christianity, both within itself and from scientists and humanists outside. Europe was beginning to experience what has sometimes been called the death of God, which led, of course, to huge questions about what could be the basis for morality and the basis for life. If there was no God, well, you know, what then? This is terrible.
I w gruncie rzeczy tego rodzaju zainteresowania zbiegły się z pewnymi zmianami w ogóle w Europie, jeżeli chodzi o religię, mianowicie zaczęła narastać taka dosyć silna krytyka chrześcijaństwa, zarówno w ramach samego chrześcijaństwa, jak i jakby spoza niego ze strony naukowców i humanistów. I ten okres czasem jest nazywany okresem śmierci Boga, ponieważ w związku z różnymi właśnie sceptycyzmem odnośnie istnienia Boga i odnośnie w ogóle funkcjonowania religii pojawiło się poważne, wielkie pytanie. W takim razie, co może stanowić podstawę moralności, w ogóle podstawę życia? Jeżeli powiedzmy Boga nie ma, to co wtedy? To coś strasznego wtedy.
But such Buddhist philosophy as was being translated was already stagnant by about 300 or 400 years. Buddhist thought had, as it were, stopped being creative. It had become very static. And although there was still plenty of practice in the Orient, the actual creativity of Buddhist thinking had ground to a halt a good time before.
Ale te teksty filozoficzne, które były wtedy, zaczęły być tłumaczone, jakby były związane z filozofią orientalną, czy buddyjską, która w gruncie rzeczy sięgała wstecz 300-400 lat i wtedy nastąpiła już stagnacja w takiej twórczej myśli filozoficznej. I chociaż na wschodzie nadal żywa była praktyka, to jednak jeżeli chodzi o samą filozofię, myśl filozoficzną, to 300-400 lat wcześniej jeszcze, zanim dotarła do Europy, już przestała być jakąś taką twórczą myślą filozoficzną.
And indeed, Buddhism in the West, until relatively recently, has been really a static repetition of the ancient Buddhism and ancient Buddhist ideas of Asia.
I w gruncie rzeczy do stosunkowo niedawna ta filozofia, która była poznawana tutaj w naszej kulturze, zgłębiana, stanowiła takie po prostu mechaniczne powtarzanie różnych, powielanie różnych idei, tradycyjnych idei filozoficznych, buddyjskich, orientalnych. Dopiero niedawno zaczęło to być twórczo rozwijane.
It's only quite recently that Western philosophers, such as Stephen Batchelor, have started to think about Buddhist ideas and how they might relate to Western culture. And bearing in mind that Western culture is becoming worldwide, therefore also how the Western interpretation of Buddhism might affect modern culture.
I myśliciele, tacy jak na przykład Stephen Batchelor, zaczęli zastanawiać się nad tym, jaki może być związek, czy jak połączyć tę myśl tradycyjną, filozoficzną myśl buddyjską z ideami, które panują czy rozwijają się współcześnie na Zachodzie. I ponieważ kultura Zachodu w zasadzie stała się kulturą globalną, w związku z tym jaki wpływ ta myśl buddyjska może mieć też w sensie globalnym.
So that today there are actually a number of very interesting suggestions coming up from Western thinkers about how Buddhist ideas relate to the world. And one of the main thinkers is somebody I mentioned in one of my early talks, that is David Loy.
I niektórzy myśliciele współcześni zachodni snują bardzo ciekawe myślą, zastanawiają się nad tym, w jaki sposób właśnie ta myśl filozoficzna buddyjska, oczywiście przefiltrowana i zinterpretowana przez myśl Zachodu, może wpływać na naszą kulturę. Jednym z takich myślicieli, o których wspomniałem w jednej z swoich mów, jest David Loy.
David Loy was for many years a professor in Japan, a professor of philosophy in a Japanese university. He speaks Japanese fluently and is also a Dharma heir within the tradition which he followed.
David Loy przez wiele lat był profesorem filozofii na uniwersytecie, jakimś uniwersytecie w Japonii, płynnie mówi po japońsku, jak również jest następcą darmy w szkole buddyjskiej, w szkole Zen, w której praktykował w Japonii.
And in particular, he's turned his attention to the problems of suffering throughout history.
I w szczególności zajął się problemem cierpienia na przestrzeni dziejów.
Now, most historians talk about the changes which occur in history either in terms of the different personalities of kings and rulers, emperors, generals, and people of dominant power who do indeed bring about changes.
Większość historyków, kiedy zastanawiają się i mówią o zmianach historycznych, to głównie skupiają się na osobowościach różnych znanych postaci, różnych królów, władców, cesarzy, generałów i ogólnie rzecz biorąc ludzi, którzy pełnią jakieś funkcje czy role, w których mają dużą władzę.
And other historians are primarily interested in the way in which the economics of different periods have changed. For example, the causation of the fall of Rome.
Z kolei inni historycy skupiają się nad różnymi mechanizmami gospodarczymi i zmianami gospodarczymi, które miały miejsce, przebiegały w historii. Na przykład zastanawiają się nad możliwymi powodami upadku Cesarstwa Rzymskiego.
But David Loy was interested in something rather more fundamental. He was asking what made life worthwhile during all of these different periods.
Natomiast David Loy podjął wątek dosyć odmienny, mianowicie postawił pytanie, co na przestrzeni tych wszystkich wieków powodowało, że życie było wartościowe, że warto było żyć.
And he saw that the fundamental to changes in history were problems related to beliefs in the meaning of life and in particular interpretations of death.
I zwrócił uwagę na to, że to, co było takim istotnym, podstawowym elementem zmian historycznych, to było podejście do kwestii sensu życia, szczególnie do śmierci.
Now, most traditional religions offer answers to those questions by inventing ideas which provide sad and grieving people with some kind of comfort.
Większość tradycyjnych religii jako wytwarza, kreuje różne wyobrażenia, idee, których celem jest ofiarowanie ludziom, którzy cierpią, odczuwają smutek, ofiarowują im jakieś pocieszenie w życiu.
And this, of course, is precisely what the major religions such as Islam and Christianity do indeed try to provide, thinking in terms of Christianity, the very complex theology which accompanies the Gnostic story of the life of Christ and the meaning of his life.
I rzeczywiście tym też w dużej mierze zajmują się takie wielkie religie jak islam i chrześcijaństwo. I w szczególności w chrześcijaństwie rozwinęła się taka bardzo skomplikowana teologia dotycząca historii gnostyckiej, historii życia Jezusa.
And of course it was precisely those stories and the theology which became challenged by scientists such as Galileo and Bruno, people of that time in Renaissance Italy, who began to realize that theology hardly related to things that could be established through investigation and empirical science. There was a terrific split between the two.
Oczywiście tego rodzaju idee, wyobrażenia, poglądy były kwestionowane przez takich ludzi jak na przykład Galileusz czy Giordano Bruno we Włoszech. Oni jakby zwrócili uwagę na to, że to, co można, jakieś informacje czy wiedzę, którą można uzyskać na drodze empirycznej poprzez różne badania naukowe, znacznie odbiegają od właśnie tych poglądów czy koncepcji religijnych i jest jakby spore rozszczepienie, duże rozszczepienie pomiędzy tymi dwoma podejściami czy poglądami na świat. I ten taki ferment tego typu zaczął się w okresie renesansu.
And of course the philosopher Nietzsche, among others, was particularly concerned with the kind of emptiness, alienation, almost cultural depression, which accompanied this lack of a God and the presence only of empirical science, which of course didn't answer the question about what to do about death, nor the question what is the ultimate meaning of life and the universe.
I później podejmował podobne kwestie filozof Nietzsche, który wskazywał na to, że ta taka pustka, poczucie pustki, wyobcowania i wręcz takiej depresji w wymiarze całej kultury, to są konsekwencje tej tak zwanej śmierci Boga, nieobecności Boga. Ale dodatkowo zwrócił uwagę na to, że nauka, która się rozwija jakby w obliczu kwestionowania tych wyobrażeń religijnych, jednocześnie nauka nie daje żadnych zamian odpowiedzi dotyczących śmierci, sensu życia czy sensu wszechświata.
And Nietzsche of course came up with the need for something he called the Übermensch or the Superman. That is somebody who could create from his own, his or her, for that matter, of a human view which generated values and meaning purely from within humanity. But that to do that, it would require a different kind of person.
I Nietzsche stworzył również taką ideę, zaproponował ideę tak zwanego Übermensza, czyli nadczłowieka, czyli takiej nowej istoty ludzkiej, która by jakby sama z siebie wygenerowała sens i wartości, zgodnie z którymi mogłaby żyć ludzkość. Ale to wymagałoby jakby stworzenia zupełnie nowego rodzaju człowieka.
This would be a kind of person who could generate meanings and values within life itself, not depending upon comforts of some mythical something or other outside.
I ktoś taki, taka istota ludzka musiałaby być w stanie by tworzyć, generować te sensy i wartości jakby w ramach jakby z samego człowieczeństwa swojego, nie opierając się, nie odwołując się do jakiegoś pocieszenia oferowanego przez wyobrażenia jakieś mityczne, proponowane przez religię.
And in more recent years, Nico Tinbergen, the biologist, one of the people who created the studies of animal behavior, Nico Tinbergen, in the last years of his life, turned his attention to the problems in the world and argued that what was needed was a different kind of person, that's to say, a person with a rather different kind of structure.
I w ostatnich latach również Nico Tinbergen, znany biolog i naukowiec, który zajmował się zachowaniem zwierząt i niejako stworzył podwaliny pod tę dziedzinę nauki, też zajął się tą kwestią i uznał, że właśnie aby jakoś stworzyć nowe wartości i nowe idee dotyczące sensu życia, musi powstać niejako nowa istota ludzka.
What David Loy spotted was that with the failure of Christianity, or the relative failure of Christianity in Europe, people were putting their values into a number of other kind of alternatives, finding comfort, for example, in the belief in the king as a unique kind of person, or in the state as being able to provide comfort, or in ideological theories such as fascism or communism, all of which produce some kind of materialistic sense of the good.
I David Loy zauważył, że w obliczu takiej porażki chrześcijaństwa, czy względnej porażki chrześcijaństwa w Europie, ludzie zaczęli szukać jakiegoś pocieszenia, jakiejś otuchy w różnych alternatywnych sferach, czy na różne inne sposoby, na przykład jakoś wierząc w taką postać jak król, kto jakoś tak by proponował właśnie jakąś wizję, czy jakby pokładając wiarę w ideę państwa jako czegoś, co by takie jakieś pocieszenie i poczucie bezpieczeństwa dawało, albo w jakichś doktrynach społeczno-filozoficznych, takich jak na przykład faszyzm czy komunizm, ale wszystkie te podejścia czy te doktryny proponowały pewną taką dosyć materialistyczną wizję świata.
Of course, none of those solutions actually made much difference to the much deeper underlying anxieties about impermanence, about death, and about what values to live life by. They were really not touched by those essentially materialistic ideas.
Ale oczywiście te wszystkie próby, również sięganie do różnych materialistycznych takich światopoglądów nie poruszyły, czy nie sięgnęły do tych takich, nie wpłynęły na taki podstawowy niepokój egzystencjalny związany właśnie ze śmiercią, sensem życia i pytaniami dotyczącymi według jakich wartości należy żyć.
So philosophy turned inward, and we had this complex pattern of existentialist philosophers such as Kierkegaard and Jean-Paul Sartre and so on, who made extraordinarily insightful understandings of how things were, but actually really only offered rather depressing conclusions. The one philosopher who did make some headway to provide a useful analysis of human being was Heidegger, who in some ways began to touch in the area which the Buddha had talked about years and years before.
W związku z tym, jakby, ponieważ takie sięganie gdzieś na zewnątrz nie przynosiło rezultatów, człowiek niejako zwrócił się do wewnątrz i pojawił się taki nurt filozoficzny jak egzystencjalizm, który jakby badał jak świat funkcjonuje. To byli tacy na przykład filozofowie jak Kierkegaard albo Jean-Paul Sartre i stworzyli dosyć taką złożoną filozofię i rzeczywiście poczynili szereg ważnych obserwacji, istotnych obserwacji. Natomiast jakby to, co w gruncie rzeczy nie zaoferowali jednak żadnych, można powiedzieć, optymistycznych wniosków. W gruncie rzeczy te wnioski, do których doszli, czy propozycje były dosyć przygnębiające i takie smutne. Chociaż trzeba powiedzieć, że jeden z tych filozofów, mianowicie Heidegger, podjął ciekawy wątek, zaczął się zajmować w ogóle istotą bytu czy bycia i w związku z tym można powiedzieć, że jakoś zaczął zgłębiać temat, który zgłębiał również wiele lat wcześniej sam Buddha.
David Bloy notes quite correctly that all these old ideas have really got us nowhere and that philosophies like communism and fascism have all disappeared. So of course he asks, what are we left with today? And the answer is capitalism. Well, what is capitalism? Capitalism, of course, is putting your faith and comfort in money, nothing other than money. And the effect of that, of course, given human nature, turns out to be greed, that there never is enough money. And, of course, we've seen that recently in the extraordinary collapse of the banking system, largely due to corruption, and also the unwillingness of some people who are earning millions of pounds every year to give back even a penny of it for more beneficial results. Lloyd's view is that if we look at the Western world as a whole, it has really no other essential values which are working for us other than capitalist greed.
David Lloyd w związku z tym zwrócił uwagę na to, że wszystkie te systemy, światopoglądy, między innymi faszyzm i komunizm, no nie sprawdziły się, jakby zanikły i że tak naprawdę nie ma jakiejś takiej poważnej alternatywy i jakiegoś takiego światopoglądu, który by jakoś porządkował świat, nadawał mu sens. I zapytał, no co w takim razie zostaje, co mamy do dyspozycji. I odpowiedź brzmi, że kapitalizm. Kapitalizm, czyli w istocie szukanie, czy jakieś dążenie do tego, żeby zapewnić sobie jakieś poczucie bezpieczeństwa, komfortu i jakąś pociechę poprzez, w gruncie rzeczy, pieniądze. Co jakby w połączeniu z naturą ludzką, a konkretnie z chciwością, która jest elementem ludzkiej mentalności, prowadzi do tego, że no, ludzie są cały czas niezaspokojeni. Tych pieniędzy cały czas jest za mało, mimo iż i jakby widać to między innymi w takich ostatnich wydarzeniach, mianowicie załamaniu się światowego systemu bankowego, co było wynikiem w dużej mierze korupcji i po prostu jest szereg ludzi, którzy zarabiają no, jakieś miliony czy miliardy funtów, ale jednocześnie no, nie są skłonni nawet jakiegoś jednego centa z tego ofiarować na jakieś szczytniejsze cele ogólnospołeczne.
All of which of course leads to the desperately serious situation of the climate problem which we're all involved in.
I to skutkiem między innymi tego takiej tej chciwości jest globalne ocieplenie. Wszyscy jesteśmy świadkami tego, co się jakby w tej dziedzinie dzieje.
So David Lloyd turned his attention to what he felt would be the essential root of this anxiety and this attachment to false gods and attachment to ideological theories and to money. And he realized that essentially at the root of it all was anxiety arising from the impermanence of life, which of course is exactly the point which the Buddha realized.
I David Loy zaczął się zastanawiać, co jest przyczyną tego, czy na czym polega ten jakiś wewnętrzny niepokój, który każe nam jakby szukać jakieś rozwiązania w różnych doktrynach społecznych czy filozoficznych, w jakiegoś jakby służeniu czy czczeniu jakichś fałszywych bogów, pieniędzy i jakby ten cały materializm, i doszedł do wniosku, że tak naprawdę źródłem tego całego niepokoju jest poczucie nietrwałości. I oczywiście to jest temat, którym zajmował się już tysiące lat temu Budda.
And Loy called this our sense of lack.
Loy ujął to taką, to taką formułą, że jest to nasze poczucie braku.
That's to say, a lack of an ability to deal with the obvious facts that our lives are limited to 100 years or so, and that all things change, and this causes a sort of underlying lack of peace and anxiety, and therefore rushing around trying to find solutions such as £1 million in the bank.
A więc zwróćcie uwagę na to, że chodzi tutaj o nasz taki brak umiejętności jakiegoś poradzenia sobie, dojścia do ładu z faktem, że nasz czas jest ograniczony. Czas na Ziemi jest, każdego z nas jest ograniczony, powiedzmy do około 100 lat, i że wszystko jest nietrwałe, wszystko się zmienia. I ten niepokój i ta niemożność jakoś pogodzenia się z tym powoduje, że niejako biegamy w panice, próbujemy jakoś znaleźć jakieś rozwiązanie, pocieszenie, i upatrując w dużej mierze rozwiązanie w tym, że jak będziemy mieli $1 million w banku, to już rozwiąże wszystko.
We've been seeing as practitioners on this retreat the way in which the Buddha and of course later Buddhists, the great masters and lamas, how they have sought to deal with this very problem of existential angst arising from a vivid awareness of the impermanence of all things.
I tutaj jako osoby praktykujące na tym odosobnieniu między innymi jakby widzieliśmy, w jaki sposób Budda, jak również szereg innych nauczycieli, mistrzów i lamów tybetańskich na przestrzeni dziejów starało się jakoś właśnie rozwiązać czy podjąć ten temat takiego lęku, niepokoju egzystencjalnego, który jakby wynika właśnie z poczucia z nietrwałości.
And we've seen that the solution to the anxiety, the fears of the past and the future, the three times that we've been speaking of, the answer to these matters is quite a revolutionary change in the way in which one looks at one's personal experience. In other words, bringing oneself present into the now, the continuum of the now.
I w trakcie tego odosobnienia przekonaliśmy się, jakie tutaj jest proponowane rozwiązanie, aby poradzić sobie z tymi troskami, niepokojami dotyczącymi tak zwanych trzech czasów, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I tym rozwiązaniem jest jakby zmiana stosunku do własnego doświadczenia, czy doświadczania. Mianowicie jakby osadzenie się, pozostawanie w obecności chwili obecnej, chwili bieżącej.
And one could say that when one succeeds in bringing one's mind into the continuum of the presence, what I like to call being present in the presence of the present, when one brings oneself into that condition, one is, as it were, at one with universal time.
Rzeczywiście można zauważyć, że jeżeli jesteśmy w stanie niejako zanurzyć się w tym kontinuum teraźniejszości i być obecnym, czy jak lubię używać takiego sformułowania, jeżeli potrafimy być obecni wobec obecności tego, co obecne, wówczas rzeczywiście stajemy się jakby częścią, czy niejako jednoczymy się z takim uniwersalnym czasem.
Universal time just runs along. It doesn't worry about it.
Uniwersalny czas po prostu się toczy, biegnie, nie przejmuje się tym.
Of course, we know quite a lot from cosmology nowadays about the way in which the galaxies are formed and planets appear, etc., etc. All of this, as it were, floats along as a natural process. There is no kind of dualistic split between wanting and not wanting. It just unfolds.
Oczywiście już mamy sporą wiedzę na temat z dziedziny kosmologii, na temat tego, jak powstawały czy powstają galaktyki, gwiazdy, inne ciała niebieskie, i wiemy, że po prostu ten proces się rozwija nieustannie, bez żadnego rozszczepienia na to, co się lubi, czego się nie lubi. To po prostu się toczy, rozwija się.
And the majority of living things are just like that too. You can hear nearly every day here our friend the hoopoe going boop, 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 boop up there. Do you think it's sitting up there wondering, I wonder whether I'm making a good noise today. I wonder whether I'm going to attract a lady hoopoe who might come into my range. And I wonder whether I'm effectively keeping out my adversaries. Doesn't think like any of those things at all. He just sits there on the tops of the trees going boop, 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 and he's perfectly happy doing it. Well, at least, anyway, there's no evidence to suppose he's unhappy.
I większość żyjących istot też działa w taki sposób. Jeżeli spojrzymy chociażby, rozejrzymy się w koło, czy posłuchamy, to słychać tutaj czasem dudka, który gdzieś tam właśnie nawołuje. I czy sądzicie, że ten dudek jakby tam siedzi gdzieś na gałęzi i zastanawia się, czy dzisiaj ten dźwięk, który wydaje, jest w porządku, czy może nie? Czy uda mi się dzisiaj jakąś tutaj panią przywabić na swój teren łowiecki? Czy uda mi się jakoś nie dopuścić, żeby pojawił się tutaj jakiś rywal? Czy sądzicie, że on zadaje jakieś takie pytania, zastanawia się? No raczej nie, po prostu siedzi na tej gałęzi i śpiewa i jest prawdopodobnie najzupełniej szczęśliwy, przynajmniej nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej.
So that we can see that being present in the presence of the present is a very, very ancient thing. All life does it, everything does it, the universe does it. Animals and even very conscious animals do it. So why are we in this unfortunate position of so worried about everything?
A więc widać, że to ta postawa bycia obecnym, obecności tego, co obecne, jest no taką bardzo, bardzo starym, pradawnym podejściem. Można powiedzieć, że większość, cały wszechświat to robi, większość istot żywych, nawet dosyć świadomych, i też to robi, więc jak to jest, że nam się to jakoś nie udaje, że cały czas się czymś martwimy i przejmujemy?
We've already seen that in one of the Buddhist koans that this state of being in the present of the present of the present as it flows along is thought of as being primary. It is the archetypical ancient condition of being alive. So what happened? What was the evolutionary process which produced this split human mind?
Jak tutaj widzieliśmy, omawiając jeden z koanów, właśnie to bycie obecnym wobec obecności tego, co obecne, to jest właśnie to, co nazywamy byciem w tym, co pierwotne, w stanie pierwotnym, w tym stanie, który jakby sięga, jakby, można powiedzieć, początku wszechświata i gdzie nie ma żadnego problemu, żadnego rozszczepienia. W związku z tym można by postawić pytanie, w takim razie, co takiego się stało w toku ewolucji z nami, ludźmi, że niejako wypadliśmy z tego stanu, z tego pozostawania w tym pierwotnym stanie.
Evolutionary theorists today are very much concerned with that problem, and it's far too big a subject to go into here, except to say that the root of our split mind appears to be social living.
I obecnie teoretycy ewolucji, badacze ewolucji rzeczywiście poważnie zajmują się tym pytaniem. Jest to bardzo obszerny temat, na który teraz nie ma czasu. W każdym razie możemy wspomnieć tylko jedno, że rysuje się taki wniosek, że powodem tego rozszczepienia, wewnętrznego rozszczepienia w nas, w ludziach, są uwarunkowania społeczne. To, że żyjemy, jesteśmy istotami społecznymi, żyjącymi w społeczeństwie.
Social living is basically competitive. We are trying to do our best for our children, and that includes making money, having houses, etc., etc., and everybody wants to do the same thing. People want to have a good car, and then it becomes competitive, and they want better cars, etc., etc. Prestige comes into it. And so the self evolves as an entity within the mind, created by the mind, to ensure that this thing here with my family and my children do better than anybody else's, and we're getting on all right. So this is the root of the idea. Now, of course, there is also altruism in humanity. That's also true. But the essence of the anxiety that we have arises from this competitiveness. And then, when we see the world as impermanent, well, that gets very difficult, because what's the point of it all?
Otóż życie społeczne w dużej mierze opiera się na rywalizacji. Czyli, powiedzmy, ludzie zakładają rodziny, mają dzieci, chcą zarabiać, muszą zarabiać pieniądze, chcą mieć dom. Każdy chce mniej więcej tego samego, powiedzmy, chce mieć dobry samochód. Jak już ma ten dobry samochód, a ktoś ma lepszy, no to pojawia się jakaś rywalizacja, że muszę mieć też równie dobry, też pojawia się kwestia prestiżu, żeby być lepszym od innych. I w ten sposób jakby poprzez taką ciągłą rywalizację, taki wyścig, tworzy się pewna taka persona, można być taka nasza tożsamość społeczna, którą niejako generuje, którą tworzy nasz umysł i która powoduje, że cały czas jesteśmy zaniepokojeni, cały czas za czymś gonimy, rywalizujemy, cały czas nie jesteśmy pewni, jak to wszystko wychodzi. To jest jakby w gruncie rzeczy spowodowane taką istotą funkcjonowania naszego społeczeństwa, czyli konkurencją, rywalizacją. A jeżeli jeszcze jakby w zestawieniu z tym rozejrzymy się, spojrzymy na wszechświat, zauważymy, dostrzeżemy fakt nietrwałości, no to wtedy ten dysonans się pojawia i pojawia się pytanie, no ale w takim razie po co to wszystko?
But of course, what the Buddha discovered was precisely a way to step out of this competitive, unhappy world of impermanence and to find something else, namely what we've been calling the primary.
Oczywiście elementem naszego życia społecznego jest też, są jakieś takie humanistyczne wartości, altruizm, ale w dużej mierze jednak jest to taka jakby całokształt opiera się na rywalizacji. I oczywiście Budda podjął ten temat i zaczął jakby się zastanawiać, jak w takim razie sobie poradzić z tym funkcjonowaniem w takim rywalizującym społeczeństwie i jak sobie poradzić z faktem nietrwałości.
I'm tempted to say that if we succeed in following the Buddha's path, we shall all become as happy as the hoopoe, and it's true.
i zaproponował pewną drogę i pokuszę się o stwierdzenie, że jeżeli podążymy tą drogą zaproponowaną przez Buddę, to prawdopodobnie będziemy sobie w stanie z tym poradzić i będziemy równie szczęśliwi jak ten dudek na drzewie.
But of course that's a bit of a joke.
Ale oczywiście to tylko pewien żart.
The Buddhists themselves, the Mahayana thinkers, divided the mind up into three levels.
Sami buddyści czy myśliciele nurtu Mahajany podzielili umysł na takie trzy poziomy.
Unfortunately, these have Sanskrit names, and I've never yet discovered a good English or any other translation for these Sanskrit terms.
Niestety opatrzyli je sanskryckimi nazwami i mimo prób jakoś nie znalazłem adekwatnych, dobrych odpowiedników w języku angielskim na te pojęcia.
The first of these terms refers to our ordinary everyday life. Our everyday concerns, our worries, our problems with our families, problems with our business, problems with reflecting on the philosophy of impermanence, problems about how to practice Buddhism or whether to do it at all. All of those kinds of issues are the usual, let's call it the troubled mind of the ordinary human being. And that is called the Nirmanakaya. It is a level of mind which does that.
Nirmanakaya?
Nirmanakaya. Nirmanakaya.
Pierwsza warstwa to jest ten umysł codzienny, zaprzątnięty różnymi sprawami, niepokojów, pytań odnośnie właśnie spraw codziennych, rodziny, pracy, jak również innych dotyczących jakby właśnie podejścia do świata, jak do tego podejść, filozofii, czy na przykład buddyzmu, czy ten buddyzm ma coś do zaoferowania, czy w ogóle nim się zajmować i tak dalej. Czyli te wszystkie troski codzienne, niepokoje, problemy, które przeżywamy, to jest jakby jedna warstwa umysłu, która nazywa się Nirmanakaya.
The second layer of being is a being of really imagination. It is a world of dreams, of fantasies, of the world of the unconscious which comes up, in which one's life is rearranged in strange ways according to the dream, and also of myths and stories. This is a world, you could say, of fantasy, but it's a very important world, and most of the time we live in close touch with our own fantasies. This world is called the Sambhogakaya.
I druga warstwa umysłu to jest warstwa w dużej mierze nieświadoma. Składają się na to różne fantazje, jakieś nieświadome sny, wyobrażenia, mity i tak dalej. Wszystko to w dużej mierze nieuświadomione. Tym niemniej jakby w życiu jesteśmy w ścisłym kontakcie z tą sferą i nazywa się ona Sambhogakaya.
But if you can step outside of both of these two worlds, what you then discover is the world of stillness, of silence, of peace, of oneness, what in our practice we've been calling the one mind state. And that is a state of relationship with the flowing time of the cosmos also. So that's why the joke of the hoopoe is not so impossible. The hoopoe is living its life in direct and immediate contact with the needs of its life. The expressions of its behavior are not, of course, from the intellect. They come from its own instinctual intuition. But we can also enter that world, and that world is called the Dharmakaya.
Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie jako wykroczyć poza te dwa światy, te dwie sfery, wówczas wkraczamy w sferę spokoju, ciszy, bez ruchu, to co nazwaliśmy pierwotnym, i również w tym, można powiedzieć, nawiązujemy kontakt, czy stajemy się częścią takiego czasu kosmicznego, to z czym w kontakcie jest właśnie Dudek, który jakby nie roztrząsa tego wszystkiego, nie ma jakiegoś tam procesu intelektualnego, tylko jakby reaguje bezpośrednio na swoje okoliczności, potrzeby życiowe w oparciu o jakieś instynktowne, jakiś swój instynkt. I ta wzmianka wcześniej o nim no, nie była do końca żartem, ponieważ być może jesteśmy w stanie właśnie jakby wykroczyć poza te pierwsze dwa światy i stać się częścią tej sfery, sfery tego, co pierwotne, którą nazywamy Dharmakaya.
And of course what we do in our chan practice, in our zen practice, is to calm the mind and set aside the worries of everyday life and also let them flow away, all the fantasies and dreams that we might be having. They are not of importance to us, we just let them flow away. And in that practice, as we've been discovering, we begin to open the mind on something very different, namely the stillness in the present moment, which is not a fixity, but which is moving together with the universal time.
I oczywiście to, co robimy w praktyce, to jest takie właśnie odchodzenie, by nie wdawanie się z jednej strony w ten świat trosk, różnych świadomych problemów, które na co dzień w życiu roztrząsamy, próbujemy rozwiązać. Z drugiej strony też odchodzenie od tej sfery fantazji i snów, jakby nie wdajemy się w to również. Wtedy niejako poprzez to wkraczamy w sferę czy w stan takiego bezruchu i płynięcia z chwilą obecną. Ten bezruch nie oznacza jakiejś statyczności, jest to po prostu towarzyszenie czy unoszenie się wraz z chwilą obecną, wraz z tym czasem kosmicznym.
And we've seen that our practice has to be gradual, of necessity, because it's not easy to step out of the competitive, worried world of our everyday existence with our business concerns, whatever they might be, or our concerns about credentials and rank and all of that. Difficult to put that aside, and perhaps equally difficult sometimes to set aside one's dreams. One can sometimes have a powerful dream at night, and it may well affect you the rest of the day, even though it makes no apparent sense. Or perhaps it makes some kind of intuitive sense when referred back into one's everyday difficulties. But we've seen that it's a very much a gradual path.
Jak mówiliśmy o tym, jak widać, ta nasza droga, nasza ścieżka jest, można powiedzieć, z konieczności stopniowa, ponieważ wcale nie jest łatwo jakoś wywikłać się właśnie z tego świata trosk codziennych, jakby zaprzątnięcia różnymi sprawami codziennymi, pracą, rodziną, jakimś swoim statusem w społeczeństwie i tak dalej, tą rywalizacją, w którą jesteśmy uwikłani. Z drugiej strony też nie jest łatwo nieraz wywikłać się z różnych fantazji, różnych wyobrażeń, czasem jakiś sen, który nam się przyśni w nocy, mimo iż pozornie nie ma żadnego sensu, jakby wpływa na cały nasz nastrój w ciągu dnia, że rzeczywiście być może ten sens dałby się odnaleźć, gdyby jakby osadzić to w kontekście naszych właśnie tych codziennych trosk. W każdym razie bardzo trudno jest odejść od tej całej sfery społeczno-psychologicznej i jakby nie wdawać się w to.
But we've also realized that just having a quiet mind is not enough. One needs to have illumination. That is to say, one needs to have a certain insight that enables us to see this moment of presence in the present, in the presence of the present. I mean, being in the now requires more than just having quietened the mind down. It needs a certain sort of movement into insight.
Ale przekonaliśmy się również, że nie wystarczy jakby odejść od tych wszystkich trosk, jakoś odczepić się od nich, czyli osiągnąć ten stan ciszy, ale równocześnie musimy być w stanie jasno zobaczyć, co się dzieje, jakby wejrzeć w tę ciszę, w ten stan, potrafić być niejako obecnym w obecności tego, co obecne, jest wymagany pewien ruch w tej ciszy, pewne jakby zgłębianie, sądowanie tego, co jest, co się wtedy ukazuje w sposób klarowny.
When we practice looking inquisitively into the nature of this stilling, this mind which is becoming still, we eventually begin to change and discover something which we've been calling the one mind state.
I wtedy, kiedy jakby w tej pogłębiającej się ciszy jednocześnie wglądamy w to, co jest, jakby sądujemy to, to stopniowo zaczynamy wchodzić w stan, który nazwaliśmy wcześniej stanem jednego umysłu.
This one mind state is not something magical or mystical. It is something which arises naturally if the functioning of the ego is turned off. As we've said in our talks, if there is a subject looking at the world, there's always me and it, there's subject and object. But if you remove the subject, if you remove the ego who's doing the observing, what you are left with is simply one mind. And it is, of course, the mind of perceiving the universal flow.
I ten stan jednego umysłu nie jest czymś magicznym czy mistycznym. Pojawia się, wyłania się w sposób naturalny, kiedy jesteśmy w stanie niejako odłożyć na bok, czy niejako wyłączyć ego. Tak jak mówiliśmy wcześniej, zazwyczaj funkcjonujemy tak, że jest ego, jest podmiot, który obserwuje świat wokół nas, różne przedmioty. Jest to rozszczepienie, ten dystans. Natomiast w momencie, kiedy to ego jakby znika, czy zostaje wyłączone, wówczas zostaje właśnie tylko ten jeden umysł, ten wszechświat, który płynie i wyłania się.
And one could say, I think, that there are three conditions in which one appreciates this one-minded state. The first is one mind with ego still present. Now that is the one mind we're talking about when we're talking about self at ease, the condition we can get to by deliberate intention of practice. The mind becomes a very strong sense of oneness, but I am aware that I am the person who's doing this. The ego is still present, although it's no longer egotistic, but it's still there.
I sądzę, że tutaj można niejako powiedzieć, przedstawić takie trzy rodzaje tego stanu jednego umysłu, czy trzy konteksty, które mu towarzyszą. Pierwsze to, można nazwać to stanem jednego umysłu z ego, z obecnością ego. Tutaj mamy to poczucie jedności, ale jednocześnie ego jest obecne i w związku z tym jakby jest w stanie jeszcze jakoś to oceniać, jakby widzieć, jakby komentować to, mimo iż nie jest to, można powiedzieć, ego egoistyczne, czy jakoś takie aktywne w swoim działaniu, tym niemniej jest nadal obecne, nie znikło całkowicie.
But then there is another condition in which the ego, the self concern, actually is, to use Master Shengen's phrase, is forgotten. It's still there as a kind of witnessing, but it's actually not functioning as a self at all. Now that is the first of the conditions which have to arise from their own side, obviously, because if I've been forgotten and I'm out of the way, I am not doing it. But nonetheless, the mind is doing it. And so that's the first of what in a different kind of vocabulary one would call a mystical experience. It comes to you by grace, that one.
Jeszcze odnośnie tego pierwszego stanu jednego umysłu, można to powiedzieć, że to jest to, o czym mówiliśmy jako o stanie swobodnej jaźni. Jest to również jakby efekt naszych świadomych, intencjonalnych działań. Teraz drugi jakby stan, czy kontekst tego stanu jednego umysłu, to jest ten stan, o którym Shifu mówił czasem jako o stanie zapomnianej jaźni, zapomnianego ego. To ego nadal jest obecne, istnieje, tylko jakby nie jest, znowu nie funkcjonuje, nie jest aktywne i jest niejako zapomniane. I w pełni rolę niejako takiego świadka, nie ingerującego, nie działającego. I to jest już jakby ten stan nie może być wynikiem naszych własnych intencjonalnych działań. Jakby przychodzi z własnej strony, niejako samorzutnie. I w związku z tym można by to dopiero ten stan nazwać takim, jak to się potocznie określa, doświadczeniem mistycznym.
And of course, when the ego is completely switched off and is not active at all, then one experiences the very special condition of one-mindedness, which Shifu calls no mind. But because there's no ego present, that of course is the enlightenment experience. So we have a series of states here, which illumination, as it were, becomes more and more bright, the more and more the ego disappears.
I wreszcie, kiedy ego zostaje całkowicie wyłączone, wówczas pojawia się stan, który Shifu nazywał nieumysłem. Można powiedzieć, że jest to stan oświecenia. Więc widać tu taką jakby progresję, że te kolejne stany, w tych kolejnych stanach jest coraz bardziej nasilona iluminacja. I jednocześnie jakby ego jest coraz mniej obecne, czy jest coraz słabsze.
The question arises as to whether there is a quicker way of discovering one-mindedness, a quicker way, therefore, of, as it were, turning on illumination, to express it that way. And one of those ways which Shifu recommends, of course, is what we've been doing in the afternoons, the attempting to sit in the direct contemplation of just the now, of exactly that, which is going on in front of one. With no thought, no consideration, just, here it is.
I pojawia się pytanie, czy można jakoś przyspieszyć dojście tego stanu jednego umysłu, niejako przyspieszyć pojawienie się tej klarowności. No i Shifu, jedna z metod proponowanych przez Shifu to jest właśnie to, co tutaj robiliśmy, ta metoda bezpośredniej kontemplacji, kiedy po prostu siedzimy, jesteśmy obecni wobec tego, postrzegamy to, co się dzieje, bez żadnego myślenia o tym, bez komentowania, po prostu tylko będąc świadkiem tego, co jest obecne.
Are there other methods like that, whereby one can evoke illumination more suddenly, instead of having to go through this long, gradual process?
Czy są jeszcze jakieś inne metody, które umożliwiają takie rozbudzenie tej iluminacji szybciej, czy bardziej nagle niż ten stopniowy proces, który tutaj się angażowaliśmy?
Well, the answer is yes. There is a Tibetan system called Dzogchen, which does precisely that.
I odpowiedź brzmi tak. Jest na przykład taki tybetański system praktyk nazywany Dzogchen, który właśnie dokładnie tak do tego podchodzi.
The word Dzogchen is Tibetan for the great completion.
Samo pojęcie, słowo Dzogchen pochodzi z tybetańskiego i oznacza wielkie spełnienie.
And of course in Zen terms illumination is the completion.
I oczywiście ujmując to w kategoriach Zen, właśnie iluminacja jest tym spełnieniem.
In effect, these two processes of the Zen direct inquiry into that which is here now, that's the direct contemplation, is extremely similar to the method suggested in Dzogchen, in finding the great completion directly.
I w gruncie rzeczy to, co proponuje Zen, mianowicie takie bezpośrednie wglądanie w to, co jest, takie jakby rozświetlanie tego, jest niezwykle podobne do właśnie tego, co proponuje Dzogchen, żeby osiągać to wielkie spełnienie poprzez właśnie bycie z tym, co jest tu i teraz.
To jest temat, talks to explore how these two systems are related, but I would like to refer to one text from the Tibetan, which is extremely direct and reveals the similarity between these practices very clearly.
I oczywiście omówienie jakichś powiązań między tymi zbieżności między tymi dwoma systemami wymagałoby kilku mów, ale chciałem przynajmniej jakoś w skrócie to przedstawić poprzez sięgnięcie do pewnego tekstu tybetańskiego, który mówi o tym bardzo jasno, bardzo klarownie i pokazuje jakby powiązania.
This is a text that's emanating from a great lama called Garab Dorje.
To jest tekst przypisywany wielkiemu lamie, mistrzowi Garab Dorje.
And the title translates something like seeing the nature in three words or three steps.
I tytuł brzmi mniej więcej tak. Seeing the
nature. Well, seeing the illumination.
Widzenie natury czy iluminacji w trzech słowach, albo innymi słowy w trzech krokach.
The first point it makes is that one has to realize that the great completion is immediately there and is indeed what you're looking for. But once you begin to uncover what this great completion is, there is nothing else. That's it.
Pierwsza kwestia, którą podejmuję, to, że to wielkie spełnienie jest tym, co jest obecne już tutaj, teraz, natychmiast. Kiedy zaczynamy to zgłębiać, nieco bardziej jakoś poznawać, to okazuje się, że to już jest obecne, jest wszystkim, co jest.
The ultimate significance of that discovery is that it opens oneself to selfless wisdom and therefore love.
I jakby konkluzją, która z tego, ostateczną, która z tego wynika, jest to, że to otwiera się na taką nieegoistyczną mądrość i miłość.
It is not something done for selfish benefits, rather obviously, since the self is being got rid of.
A więc nie jest to coś, co się robi, co się uprawia dla osobistych korzyści, co jest dosyć oczywiste, skoro tego ja już nie ma.
The technique, the method begins in a manner very like the direct contemplation.
I jakby ta, cała ta praktyka, technika zaczyna się w sposób bardzo podobny do cichej iluminacji. Illumination? Direct contemplation. Do bezpośredniej kontemplacji.
One may set oneself up for the practice, for example, by sitting calmly or finding a nice place in which to do it, a place which you feel your place, your home place, or you may also do some sitting meditation in silence. But at some point, you break it with a loud shout.
A więc przyjmujemy sobie jakieś, siadamy w jakimś wygodnym miejscu, w którym czujemy się dobrze, iść na zewnątrz, albo możemy usiąść w medytacji. I w pewnym momencie, kiedy jesteśmy w tym, przerywamy to takim nagłym okrzykiem.
This shout should be violent.
To powinien być naprawdę taki mocny okrzyk.
Full power.
Czyniony z całej siły.
As if you're blowing everything out of the top of your head.
Tak jakbyśmy chcieli wszystko zmieść, wymieść ze swojej głowy.
The consequence, if it works, the consequence is that the mind is instantly shot into silence.
I następstwem tego, jeżeli się to powiedzie, jest to, że umysł jest niejako wtrącany natychmiast, błyskawicznie w ciszę.
And settles into a one mind condition.
I jako tak osadza się w stanie jednego umysłu, w stanie jedności.
One doesn't ask silly questions like is the ego still there or is it not there or anything like that. One doesn't do any kind of contemplation of that kind because of course you would start thinking if you do that. You just trust the degree to which you've blown everything out. So it's loud shout, then pause.
I wtedy, kiedy znajdziemy się w tym stanie, nie zaczynamy zadawać głupich pytań, czy to ego jest, czy nie, czy w jakim stopniu. Nie angażujemy się w ogóle w myślenie, w jakieś roztrząsanie tego, tylko niejako zawierzamy tego, że takim czy innym stopniu jesteśmy w tym stanie i po prostu jakby chłoniemy to, po prostu jesteśmy obecni w tym stanie.
And as the text goes, something like loud shout, then amazing.
Jak to ujmuje ten tekst, mówi głośny krzyk i potem zadziwienie, zadziwiające.
The word used is amazing because you are shocked.
Używa się słowa zadziwiające, ponieważ jesteśmy jako wstrząśnięci.
You know you've gone somewhere, but you haven't the least idea where.
Wiemy, że gdzieś się znaleźliśmy, ale nie mamy pojęcia gdzie.
But above all, never question it, just be in.
Ale najważniejsze, żeby nie kwestionować, nie pytać o to, tylko być w tym stanie.
And it will gradually settle so that afterwards, when you look back at where you've been, you perceive that you were in a one mind, a very clear one mind state for a time.
I stopniowo to jakby się osadza, uspokaja i dopiero niejako patrząc wstecz na to, co się stało, jakby zauważamy, konstatujemy, że byliśmy w takim stanie jednego umysłu.
That, as it were, is the first move in this method.
Można powiedzieć, że to jest taki pierwszy krok w tej metodzie.
And the idea is that you have to continue doing this in the faith that you don't need to do anything else.
I instrukcje są takie, żeby kontynuować robienie tego z taką wiarą, przekonaniem, że nie trzeba robić niczego innego.
And this of course is where the text spends some time into talking about not doubting it, because if you doubt it, of course you can't effectively do it.
I oczywiście tutaj tekst poświęca, jakby rozwodzi się trochę nad tym, właśnie, żeby w to nie wątpić, nie kwestionować tego, ponieważ jeżeli zaczniemy to robić, to oczywiście to całe przedsięwzięcie stanie się niewykonalne.
So even if you haven't yet got anywhere, you still throw yourself into the practice with the totality of your vigor.
A więc nawet jeżeli nic jeszcze nie osiągnęliśmy, donikąd nie dotarliśmy, to mimo to jakby angażujemy się, jakby rzucamy się w tę praktykę z pełnym wigorem.
That's the first move.
To jest pierwszy krok.
Second move is the consequence of doing quite a lot of this. You begin to find that even in ordinary circumstances, the mind can slip into this one mind condition. Kind of it just creeps up and pops up on you.
I kolejny krok, który niejako pojawia się w konsekwencji takiego sporego zaangażowania czy częstego powtarzania tego pierwszego kroku, to jest to, że zaczynamy w takich codziennych, normalnych okolicznościach zauważać, że jesteśmy w stanie niejako wśliznąć się, tak się znaleźć w tym stanie jednego umysłu, że on niejako nas napada, czy nas ogarnia.
The phrase used in the text here is it's like writing upon water.
I tutaj słowa, którymi się to opisuje w tekście, są słowa, które mówią, że jest to jak pisanie po wodzie.
Imagine yourself signing your name on the surface of water.
Wyobraźmy sobie, że składamy swój podpis na powierzchni wody.
What happens?
Co się dzieje?
It disappears.
To znika.
Now, using that metaphor for practice, it means that in your everyday life, some thought comes up, but it releases itself, just like writing upon water.
W kontekście naszej praktyki oznacza to, że kiedy pojawia się myśl, to ona natychmiast w zasadzie sama się wyzwala, sama się wyczerpuje, tak jak jest z pisaniem po wodzie.
What this means is that one is developing a capacity simply to let go.
I to oznacza, że wyrabiamy w sobie taką umiejętność po prostu puszczania.
So that when one is in a normal state of nirmanakaya, that's to say the ordinary thinking process and you're not too attached to worry this or worry that or trouble at all, but you're just thinking in a normal way, you can, as it were, just observe that it disappears.
I to oznacza, że kiedy jesteśmy w takim normalnym, codziennym stanie nirmanakai, gdzie są różne troski, myśli i tak dalej, ale nie jesteśmy jakoś bardzo skupieni czy zaprzątnięci jakąś konkretną troską, po prostu jest takie normalne myślenie, to then can just the very ending. Wtedy to, co się pojawia, po prostu znika.
Let's pick up my next phrase, which is not quite yet mature. The thing about this is that the text warns you that this will not happen if the thinking process is attached strongly to something. If it is attached or worried or concerned, etc., etc., you have to deal with it at that level first, calm it down. But ordinary, just wandering along, say, in the countryside, just thinking about it's a nice day today, it's lovely, and then you can just, as it were, allow it to drift off. It's gone. So that's like writing on water. Thoughts are there, you're writing your thoughts, but at a certain moment, they just begin disappearing. There are still thoughts appearing. They're still there, but they're just coming and disappearing, coming and disappearing, coming and disappearing. But the predominant background is one mind state.
I ten tekst też ostrzega, że jakby nie sposób wejść w ten stan, jeżeli jesteśmy jakoś bardzo zaprzątnięci jakąś konkretną rzeczą, sprawą, coś nas bardzo niepokoi. Że to się może pojawić wtedy, kiedy jakby nie ma jakiegoś takiego silnego niepokoju czy silnego zaabsorbowania czymś i wtedy powiedzmy gdzieś sobie idziemy na spacerze i sobie po prostu myślimy no jaki ładny dzień i tak dalej i wtedy niejako można pozwolić, żeby to się pojawiło, żeby ten stan jednego umysłu się pojawił. I to rzeczywiście jest wtedy, myśli nadal się pojawiają, jakieś tam komentarze być może, ale jest to rzeczywiście tak jak to myślenie, tak jak pisanie po wodzie, że niejako zarysowujemy, czy dana myśl się zarysowuje na tej wodzie, ale po chwili znika, natomiast jakby takim ciągłym tłem, czy taką bazą tego wszystkiego, co się pojawia i znika, wciąż jest ten stan jednego umysłu.
The third word, or the third phase, the third conclusion of this is that with a lot of training, underline, with a lot of training, you can finally let this arise anytime. That at any time you can simply, as it were, allow whatever you're thinking about to be as if on water and to disappear, and you are the water. Just the water, until more thoughts come up again, perhaps the telephone rings, when you go back and deal with the telephone, and then you can have a meal if you wish, whatever you're doing, but then at some point in time, you can just let it go again, and there you are, back in the clarity.
I trzeci, można powiedzieć, ten stan opisywany, czy trzeci etap, to jest taki, kiedy oczywiście po takim sporej dawce te ćwiczenia się, uprawiania tych poprzednich etapów, jesteśmy w stanie w gruncie rzeczy w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach wejść w ten stan. W każdej chwili możemy niejako puścić to, co się pojawia, czy inaczej pozwolić temu stanowi jednego umysłu się pojawiać. Można powiedzieć, że w tym stanie jesteśmy po prostu tą wodą, która jest czasem czymś zaburzana, ale za chwilę znowu się wygładza i wtedy jesteśmy w tym stanie, coś się dzieje, powiedzmy dzwoni telefon, czy chcemy zjeść jakiś posiłek i robimy to, ale potem z powrotem jakby wracamy do tego stanu klarowności.
The text ends by pointing out that when one has managed to set aside one's ego concerns, at least quite a lot of the time, it enables one to observe others simply as others in the world. But what you will observe is that some others are happy and some others are unhappy. And when you observe others who are unhappy, you naturally feel sad on their behalf and empathetic. And this allows you to develop a prevailing attitude of love.
I ten tekst kończy się takimi słowami, że kiedy jesteśmy w stanie niejako odłożyć na bok swoje ego, swoje ja i patrzeć na świat bez jego udziału, to wówczas jesteśmy w stanie też patrzeć, obserwować innych ludzi. I to, co wówczas widzimy, to, że niektórzy ludzie są szczęśliwi, inni nie są szczęśliwi. I wtedy jakby odbierając to, budzi się w nas takie uczucie empatii. Jesteśmy w stanie niejako wczuć się w te uczucia innych ludzi i w sposób naturalny też pojawia się taka skłonność, gotowość, aby jakoś pomagać innym. Pojawia się uczucie właśnie współodczuwania czy miłości.
The Tibetans have a very interesting view on love.
Tybetańczycy mają ciekawe podejście do miłości.
They say that love is empathy for with those who are happy.
Mówią, że miłość to jest współodczuwanie z tymi, którzy są szczęśliwi.
And that compassion is empathy with those who are sorrowful.
Natomiast, że współczucie to jest współodczuwanie, empatia czy współodczuwanie z osobami, które są nieszczęśliwe.
So that love and compassion are related together in a rather subtle way. For example, you may be out walking and you see children playing and enjoying themselves, and so you feel love for the children. Or you may see a pair of lovers, obviously enjoying themselves, smiling and laughing and walking together, and clearly happy. And you may feel empathy for that. That's love. But at the same time, you may see somebody who's quite sick and ill walking about. And for them, you feel compassion, which is, again, empathy. So the emphasis with these two words is empathy. It's the key thing is empathy. They don't make such a big deal out of the word love as we tend to do in Europe.
I te dwa pojęcia, te dwa uczucia są w sposób subtelny ze sobą powiązane, czyli miłość i współczucie. A więc powiedzmy, że gdzieś idziemy, gdzie jesteśmy na spacerze i widzimy, że dzieci gdzieś się tam bawią, są bardzo szczęśliwe, wtedy pojawia się w nas uczucie miłości, albo widzimy jakąś zakochaną parę, która się do siebie uśmiecha i tak dalej, wtedy też jakby współodczuwamy, pojawia się uczucie miłości. Z kolei, kiedy widzimy jakąś osobę chorą, cierpiącą, nieszczęśliwą, to, co się poprzez to współodczuwanie z tą osobą pojawia, to jest uczucie współczucia. A więc widać, że jakby są to ścisłe powiązania, natomiast takim wspólnym wątkiem, czy takim jakby elementem, który jest i we współczuciu, i miłości, jest właśnie to współodczuwanie, empatia. Czuwanie się w to, co czują inni. Także tutaj w tym tybetańskim podejściu nie podkreśla się aż tak bardzo, jak w naszej kulturze, znaczenia miłości.
Dzogchen in Tibet is taught mainly by the Nyingmapa or the Kagyupa and also by the Bonpa. And not so much by the Gelugpa, who are more philosophically minded. And the system of Dzogchen is much more complicated than I've just mentioned here. I've only been talking about one text. There are several different perspectives within the field of Dzogchen. So if you want to know about that, you need to go to work with a Tibetan. Also, the presentation of Dzogchen is very often connected with the practice of Tantra, which is the deliberate visualization of being a deity or something like that. What we've been talking about here is Dzogchen, as they would say, by the sutra path. That's to say, it is according to the Buddhist philosophy, but it's not involved with Tantra.
I ten, ta praktyka, czy system Dzogchen jest nauczany w tybetańskim buddyzmie głównie w szkołach Kagyu i Nyingma. Również Bon uczy o tym, nie uczy o tym szkoła Gelugpa, która jest bardziej nastawiona na filozofię, bardziej stosowna dla osób jakoś tak bardziej filozoficznie nastawionych. Poza tym ten Dzogchen, ja przedstawiłem tutaj fragmenty tylko jednego tekstu, ale jest szereg innych podejść też do Dzogchen i oczywiście cały ten system jest znacznie bardziej skomplikowany niż to, o czym tutaj o nim powiedziałem. Jeżeli ktoś chce jakoś bardziej to poznać czy praktykować, powinien to robić pod kierunkiem lamy. W każdym razie coś jeszcze było, już nie pamiętam. Tantra. Poza tym jest to podejście, które tutaj przedstawiliśmy, jest zasadniczo jakby należy do podejścia tak zwanego sutrycznego, czyli tego nurtu buddyzmu, który opiera się na sutrach. Natomiast jest jeszcze podejście tantryczne, w którym między innymi są takie praktyki, czy zasadnicze praktyki, to są różne wizualizacje, wizualizowanie siebie jako jakiegoś bóstwa. To jest trochę coś innego. To, co tu przedstawiliśmy, to podejście do Dzogchen jakby nie opiera się na tantrze.
If you happen to be interested in the Tibetan approach to Dzogchen, I strongly suggest you go to some of the retreats run here in Warsaw by my good friend James Lowe, who is a Dzogchen master.
Jeżeli ktoś z Was jakoś bardziej zainteresuje się praktyką Dzogchen, to sugeruję wzięcie udziału w jakimś odosobnieniu Dzogchen, które odbywają się również w Polsce. Między innymi prowadzi je mój dobry przyjaciel James Lowe, który jest mistrzem Dzogchen.
My reason for introducing this particular text and approach here is because of its close similarity to direct contemplation, so that it would be perfectly fine for somebody to make use of this approach by way of direct contemplation.
Powód, dla którego tutaj chciałem przedstawić to podejście Dzogchen, te praktyki Dzogchen i opierając się na tym tekście, jest taki, że są duże zbieżności między właśnie tym podejściem Dzogchen a praktyką bezpośredniej kontemplacji. I sądzę, że z powodzeniem można wykorzystać również w ramach tej praktyki bezpośredniej kontemplacji to podejście Dzogchen, które opisywaliśmy.
So, this afternoon, weather is very beautiful, we can again do direct contemplation. And this time I suggest, what is it, in the afternoon we have three periods, don't we? Well, I would suggest that you certainly do two periods outside this time. And you may like to try this. Remember, it's very, very simple, but also quite tricky. But what you do is you sit, you settle yourself down, you make your mind quite clear, you observe where your mind is, and you are there, directly contemplating, and whatever's in the mind is just drifting about. Then you decide whatever's there, you're going to blow it right out. And so you emit a huge shout. And I really mean a huge shout, not a little squeak. It's not enough to say, "Fat!" That won't do it. You have to go, "Fat!" And if you like, you can imagine yourself going way up in the sky and coming back again. And when it comes back, you're there.
A więc zachęcam Was, żeby podczas, chyba mamy jeszcze trzy okresy siedzenia, żeby co najmniej dwa okresy poświęcić właśnie na bezpośrednią kontemplację i być może spróbować tego podejścia. Czyli powiedzmy w skrócie siadamy, usadawiamy się, stabilizujemy umysł, jakby widzimy ten umysł, w jakim jest stanie i jakby kontemplujemy coś bezpośrednio i w pewnym momencie, kiedy powiedzmy tam mogą się pojawić jakieś myśli, w pewnym momencie wydajemy ten okrzyk, ale to musi być naprawdę okrzyk jakby pełny, na cały głos, nie wystarczy jakieś bąknięcie pod nosem, to nic nie da, Tak rzeczywiście jest taki ogromny okrzyk. Czujemy wtedy, jak wszystko jest wymiatane z głowy i tak jakbyśmy się wręcz unosili gdzieś do nieba i potem stopniowo opadali i wtedy jest tylko obecność.
Of course, there are two obvious difficulties with this. First of all, you've got to have the confidence to make a fool of yourself.
Oczywiście pojawiają się tu dwie co najmniej trudności. Po pierwsze, trzeba być jakoś na tyle przekonanym do tego, na tyle być pewnym siebie, żeby w taki sposób zupełnie się wygłupić.
So some people make apologetic little noises, which will get nowhere.
Niektórzy ludzie nie potrafią się na to zdobyć i no, robią takie okrzyki pro forma, ale to do niczego nie prowadzi.
So you really have to spend.
Sorry?
You really have to bellow.
Więc naprawdę trzeba ryknąć z całymi płucami.
And you may have to practice a bit before you get the bellow.
I zanim dojdziemy takiego pełnego ryku, może trzeba trochę poćwiczyć.
Because you need to get over a certain self-consciousness, which obviously spoils the whole thing.
Bo oczywiście trzeba przezwyciężyć trochę takie jakby to, że mamy jakiś własny wizerunek i inni nas patrzą albo słyszą i trzeba jakoś się przez to przebić i odpuścić to.
So, sit well apart, so you don't feel you're embarrassing anyone.
Tak więc po terenie się rozproszcie wystarczająco dobrze, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzać i nie swoich wysiłków nie psuć nawzajem.
The other mistake is to do it too frequently.
Drugi błąd, który można popełniać, to wydobywać ten okrzyk zbyt często.
I should think once in a quarter of an hour is fine.
Sądzę, że raz na kwadrans to całkowicie wystarczy.
And that allows you time to settle into the result of doing it.
I to również daje czas na takie osadzenie się w następstwach takiego poprzedniego okrzyku.
There tends to be a kind of unfolding process in which you do the thump and then it unfolds.
Ponieważ jest takiemu okrzykowi towarzyszy, czy następuje po nim taki proces jakby odsłaniania się, czy niejako takiego wyłaniania się tego stanu, że to jakby stopniowo w to wchodzimy jakby.
It might be a quite intense emptiness, nothing there.
I wtedy może pojawić się dosyć intensywne uczucie pustki, że po prostu tam nic nie ma.
Then it kind of settles down into just being present in the presence.
I stopniowo jakby to się jakby wycisza, uspokaja. Pozostajemy po prostu obecni w obecności tego, co obecne.
And you just stay in that condition until it kind of runs out.
I niejako pozostajemy w tym stanie, dopóki się nie wyczerpie.
And then you could do it again, see what happens.
I potem można powtórzyć, zobaczyć, co dalej się stanie.
Anyway, these are just suggestions. You might like to try it. On the other hand, you might not. In which case, you can do the practice of direct contemplation, which we've spoken of. Or you can meditate as usual in here. All of these processes are connected. They shouldn't, however, be mixed up. You either do one or the other. And one is sitting in here, the other is direct contemplation as you did it yesterday, and the third is trying this method of pa and seeing where that takes you.
Tak czy inaczej, to są tylko pewne sugestie, więc macie wybór. Możecie albo spróbować tej praktyki z okrzykiem, albo po prostu robić z taką czystą, bezpośrednią kontemplację, albo siedzieć tutaj, praktykować w sali. To, co jest istotne, to żeby nie mieszać tych trzech podejść. Nie? Czyli albo praktyka tu w sali, albo cicha bezpośrednia kontemplacja w ciszy, albo rzeczywiście wykorzystanie tego okrzyku.
The Tibetan word is phat, phat. But in Lhasa, phat is not pronounced phat, it's pronounced phe. So, if you like phe better than phat, use phe. Doesn't really matter which you use, but it should be one or the other.
Ten okrzyk jakby jest konkretnie, ma konkretne sformułowanie po tybetańsku. Zapisuje się to PHAT, co wymawia się fat, albo w takim wymowie w lasie wymawiają nie f, tylko ph, więc każdy może wybrać to sformułowanie, które mu bardziej jakoś odpowiada i wykorzystywać je.
Okay, let's see how we get on.
Sprawdźmy, jak nam to pójdzie.